kiedy jesteśmy szczęśliwi, oddychamy bardzo głęboko. Wdech jest bardzo głęboki. Robimy coś takiego. Tak jakby nie było wydechu. Kiedy jesteśmy przygnębieni, robimy... Kiedy jesteśmy zestresowani, mamy oddech bardzo krótki, szarpany. Czasami jesteśmy na bezdechu. Czyli nasza psychika, nasz stan umysłu bezpośrednio robi sobie z oddechem, co mu się żywnie podoba. Joga to nie jest żadne czary-mary. To nie jest szatan. Joga uczy nas samych, naszych predyspozycji. Kiedy my bezpośrednio potrafimy wpłynąć oddechem na stan psychiki, całe życie się zmienia. Zamykamy oczy. Kto zna oddech Ujjayi, przechodzi do oddechu Ujjayi. Lekko rozchylone usta. Robisz coś takiego. Zamknij oczy, dalej tak proszę oddychaj. Jak będzie potrzeba przełknięcia śliny, to przełknij sobie ślinę. I poobserwuj teraz, jak strumień powietrza dotyka tylnej części gardła. Tak jakbyś oddychała sylabą H. Wyraźny szelest się wydobywa z gardła. I delikatnie, bez napierania, tak? Głęboko i spokojnie oddychaj.
Po pierwszych zajęciach przyszła koleżanka z biura na górę, stanęła przed moim biurkiem. Pytam się, jak tam pojadę. Ona mówi, ja jestem innym człowiekiem. I stwierdziłam, że skoro ona nagle się uśmiechnęła, to myślę sobie, kurczę, to może pójdę zobaczę, z czym to się ja. No i tak już jestem, piąty tydzień, wyszłam dzisiaj ze spotkania nawet, żeby przyjść tutaj, powiedziałam, zamknęłam komputer, powiedziałam dziękuję, ja wychodzę na jogę, nie ma mnie.
Tak. To są ćwiczenia, które dają mi takie dobre zmęczenie.
A ja się czuję niesamowicie zrelaksowana. Taka łagodna, zupełnie w innym świecie, po prostu.
Ja zasypiam, więc to jest chyba szczyt relaksacji.
A ja się czuję wyjątkowo spokojna. Pędzę cały dzień, cały tydzień, biegam wszędzie, coś robię, jestem nerwowa, zestresowana i przychodzę tutaj i przez półtorej godziny odpoczywam tak, że po prostu jak inna osoba wychodzę.
No, siedzenie przez 8 godzin przy biurku, stresująca praca, terminy, więc...
Zasujemy piętro wyżej. Tutaj dokładnie jest moje biurko. Czasem odpoczywam i robię coś dla siebie, a nie tylko dla tego biurka. I to też psychicznie mi trochę pomaga. Ja się stresuję pracą, bardzo dużo tam przebywam, jestem non-stop notorycznie zestresowana i przychodzę tutaj i sam fakt, że leżę sobie w dresach na dywanie piętro pod moim biurkiem, to mi już psychicznie mi pomaga po prostu, że jednak coś robię dla siebie.
Ja zrezygnowałam z pracy w korporacji po 15 latach z powodu stresu, który był absolutnie nie do wytrzymania i teraz cieszę się życiem i między innymi przychodzę tutaj na jogę. Nie pracuję w tej chwili. I planuję napisać książkę, zamierzam za miesiąc zacząć, po przeprowadzce w nowe miejsce. Więc dużo zmian w moim życiu, na razie żadna zawodowa, ale czuję, że żyję pełnią życia. Tak duży stres, który po 2 latach narósł do takiej wielkości, że był już nie do wytrzymania, a po drugie zrealizowanie swojego wielkiego celu w życiu i swojego wielkiego marzenia, zakup domu. No i pomyślałam sobie, że skoro już mam dziecko i mam dom, to już nic więcej do szczęścia nie potrzebuję i robię sobie chwilę przerwy, żeby się zastanowić, co przez te kolejne kilkadziesiąt lat chcę zawodowo robić, żeby było wartościowe i żeby sprawiało mi przyjemność, ale też dawało energię.
Bo ja muszę powiedzieć, że te zajęcia dały mi jeszcze coś do przemyślenia. To jest to, co ale zawsze powtarza, nie dawaj z siebie ani 80%, ani 200%, tylko daj z siebie 100%. I to jest coś, co staram się trochę stosować w życiu. Nie tylko, nawet jak wychodzę stąd, myślę o tym, że czasami po prostu człowiek pędzi, ciągle się stara, ciągle dużo, ciągle daje z siebie więcej, 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 a może nie zawsze warto. Zawsze warto dać sobie jednak wyznaczyć granice, ile można z siebie wykrzesać. I to nad tym też myślę i to bardzo często. Chociaż pierwsze spotkanie z jogą było bardzo bolesne. Przez tydzień po prostu nie mogłam wstać z łóżka, bo bolało mnie strasznie, strasznie, strasznie kręgosłup. Ale to jest właśnie to, nie dawaj z siebie więcej niż 100%, bo jak dajesz z siebie więcej niż 100%, to to już nadużywasz tego swojego ciała i ono potem się buntuje. Kosmicznym uczuciem jest to, jak leżę na dywanie przykryta kocykiem, jest cicho, ciepło i przyjemnie i słyszę hipnotyzujący głos, który mówi mi: spójrz oczami wewnętrznie na twoje czoło, tutaj jest znak nieskończoności i patrz, i siedzisz na środku tego znaku i patrz, jak on się kręci. I ja czuję, i tutaj pulsuje mi czoło. Także to jest w ogóle, to jest energia taka, której nawet się nie da opisać, to trzeba po prostu poczuć.
U nas jest duże skupienie się na tej sferze duchowej, aczkolwiek nie z taką też przesadą wkraczającą do świata buddyzmu i nie są to same ćwiczenia fizyczne, ale też nie są to bardzo mocno wkręcone jakieś ćwiczenia, które mówią o tym, że mam przechodzić na buddyzm, zacząć jeść inne rzeczy, robić to i tamto, co mi też nie do końca odpowiadało, bo urodziłam się w katolicyzmie, jestem Polką, jestem tutaj, mieszkam i nie chcę tego zmieniać. Ale to jest takie przyjemne połączenie właśnie tego wschodu z europejskim stylem bycia.
W czwartek po południu jesteśmy innymi osobami w domu. Jedną z takich rzeczy, którą uczy mnie joga w życiu, jest między innymi to, że po dużym wysiłku należy się wypoczynek. Ja w ogóle nie byłam w taki sposób wychowywana. Znaczy ciągle trzeba albo uczyć się, albo sprzątać, albo pracować. Siedzenie jest niedobre. I jakby odpoczynek jest czymś niedobrym, no grzechem, marnotrawstwem, nie wiadomo czym. A joga właśnie uczy tego fajnego, że wysiliłaś się, ćwiczyłaś intensywnie przez godzinę, to teraz masz prawo do tego błogiego odpoczynku. I ten odpoczynek ma taką inną jakość od razu, że to jest taki bardzo zapracowany, zasłużony. I to staram się przenosić do domu. Joga najbardziej chyba uczy nas uważności na to, co się dzieje w naszym ciele.
Ja jestem jeszcze dość młodą osobą, powiedzmy, ale też czuję, że przecieka mi życie między palcami. To nie o to chodzi też. Warto się zastanowić nad sobą, nad tym miejscem, w którym się jest. Też mój zeszły rok, 2013, był rokiem wielkich zmian w moim życiu. Ja akurat przyrodziłam się ze Szczecina dla mężczyzny, który to mężczyzna stwierdził, że jednak nie chce. No i tam całe perpetie się potoczyły. Zmieniłam pracę, zmieniłam środowisko, zmieniłam mieszkanie, wszystko zmieniłam. I też miałam takie przemyślenia na początku roku, no w sumie jest teraz marzec, gdzie jestem, do czego dążę i dlaczego jestem tu i teraz.
Ja jestem mamą 13-latka i to, co jest na jodze, jest też spójne z książkami takimi o wychowaniu mądrymi, w których bardzo często pojawia się taka myśl, że szczęśliwe dzieci to są te, które mają szczęśliwych rodziców, więc ja staram się być szczęśliwa i uważna nie tylko dla siebie i dla swojej jakości życia, ale też dlatego, żeby dobrze wychowywać mojego syna na pogodnego, fajnego faceta. I kiedy przychodzę do domu wypoczęta, mam czas, żeby z nim porozmawiać, spokojnie sobie usiąść, przytulić się i ja jemu wtedy też daję coś dobrego. Jak nie wiadomo, gdzie jest Harry, to Harry jest tu. A dzień dobry! To jest mój kotek, sfinksik kochany. Harry ma na imię, bo Harry to jest Bóg, który znosi ból i cierpienie. Z sanskrytu. Jest łysy, grafitowy, mięciutki. Jak się go dotyka, to tak jakby się dotykało pupy niemowlęcia. Podobno jak się te kotki nie głaszczy, to dostają choroby sierocej. No i na bezczelnego wchodzi do łóżka. Po prostu podnosi sobie kołdrę, zawija się w kłębuszek i po prostu sobie śpi. Jest jeszcze jeden kotek, któremu uratowałam życie. Ten z kolei ma bardzo długą sierść, którą widać wszędzie. Zakochany jest w moim piesku Barmanie. Chodzi za nim jak osiołek. Bawią się. No, piękna relacja. Miło jest na to patrzeć. Słychać? Ja uważam, że wychodząc z psem na spacer, to nie do końca ja z nim wychodzę, tylko on ze mną, ponieważ to on prowadzi mnie swoimi ścieżkami i też reaguje niesamowicie na przyrodę, która przypomina mi o tym, że świeci słońce, śpiewają ptaki i pozwala mi to zauważyć. To jest piękne. Give us your sweet peace. Pewnego dnia, kiedy w formie nagrody jako pani bizneswoman za wyniki pojechałam na szkołę przetrwania, to okazało się, że jakimś sportowym fenomenem jestem i biję wszystkich na łopatki. Jak ściana wspinaczkowa, to jako jedyna zaliczam najtrudniejsze stopnie. Jak tor przeszkód, taki wojskowy, to mam najlepszy czas. Czułam się jak ryba we wodzie.
I bardzo szybko z tych szpilek, które miałam w domu, zaczęłam przekształcać swoją szafę w odzież sportową. Wtedy właśnie zostałam instruktorem spinaczki, prowadziłam szkołę przetrwania, zrobiłam też specjalizację, prowadziłam aerobik, później na AWF-ie aerobik wodny, prowadziłam takie imprezy integracyjne na bazie szkoły przetrwania, wyjeżdżałam też w góry. No i to było życie, to było takie coś, na co czekałam, cały mój potencjał po prostu rozkwitał wtedy, czułam dużą moc w sobie. Nie tylko dlatego, że dobrze mi to wychodziło, ale tak jakbym czekała na to bardzo długo. Taka moja silna osobowość się wtedy zbudowała. Ta szkoła przetrwania to była moja profesja już później, ale też brałam udział w różnych takich survivalowych przedsięwzięciach. Bardzo znana selekcja w Polsce, gdzie Major Kups prowadzi do dzisiaj edycję tej selekcji. Około 1000 chłopa przyjeżdżało i nieliczne może z 2-3 dziewczyny. Były eliminacje, które polegały na tym, że trzeba było zdobyć jak największą ilość punktów. I teraz miałaś minutę, żeby zrobić jak najwięcej pompek, miałaś minutę, żeby zrobić jak najwięcej skłonów na mięśnie brzucha, dostawałaś obciążenia, biegałaś z tym obciążeniem od tyczki do tyczki i najlepszy czas wygrywał. Trzeba było zanurkować na przykład na 4 metry, wziąć muł z dna, wtedy się zaliczało konkurencje. Czasami były to konkurencje w grupie, więc dostawaliśmy ponton na jakąś wyspę, trzeba było się przeprawić. Jak byłaś ostatnią ekipą, to nie jadłaś po prostu, albo gonić panów, komandosów, którzy jechali i na pace wyrzucali to wojskowe żarcie. Jak nie dogoniłaś, to nie jadłaś. Trzeba było wyłowić sobie na przykład czasami samemu jedzenie, tak? Pamiętam, że tylko raz była selekcja zimowa, to było w Kotlinie Kłodzkiej. Tam już była tyrolka, wspinaczka. No, teraz moje kotki szaleją. No chodź tu. No wiadomo, że było bardzo ciężko, dlatego że jak się było jedyną kobietą, a były takie typowo męskie konkurencje, czyli coś związane z dźwiganiem, no to raczej nie miałam szans, tak jak ktoś miał 1,80 m i ważył 90 kg. Na szczęście to były takie konkurencje w grupach, więc ta moja grupa zawsze wygrywała i jakoś tak mi się udawało. Ale były też marszobiegi, które zajeżdżają, naprawdę zajeżdżają. Gdzieś tam posłyszałam od tych komandosów, że najlepiej iść za osobą, która prowadzi taki marszobieg, bo wtedy się nie podbiega. Z tyłu jak jest osoba, to cały czas podbiega, bo w trakcie tego na przykład 100 osób jak idzie, to gubią rytm i ta osoba z tyłu albo musi podbiec, albo znowu zwalnia. Więc ja po prostu z premedytacją zawsze stawałam za komandosem i krok w krok w transie za nim szłam. Natomiast mocną stroną było to, jak wpuszczali nas na przykład w jakieś bunkry, które miały 3 km i trzeba było zapamiętywać kody, tam A15D, takie zupełnie nie do skojarzenia i było tych kartek mnóstwo. To byłam jedyną osobą, która wychodziła i powtarzała bez pomyłki. Tutaj mam albumy. O, tu mamy na przykład piękne zdjęcie mnie stojącej na łodzi, asekurującej łódź Barbara. To było Puszczykowo, chyba 2002 rok. Wypływaliśmy z Puszczykowa wartą przez Odrę do morza. To był spływ 500 km wpław w formie sztafety. Płynęłam wtedy ze swoim partnerem, zmienialiśmy się co 3 godziny. Przygotowywaliśmy się bardzo długo do tego spływu, ponieważ całą zimę pływaliśmy na basenie z płetwami, tak żeby przygotować przede wszystkim łydki, bo to jest bardzo nietypowy ruch dla nogi. Przygotować stawy skokowe, które są mega obciążone wtedy. No i żeby zbudować też wydolność, biegałam po 20 km dziennie. Był to taki wyczyn, który mnie kosztował strasznie dużo samozaparcia, ponieważ ten wyczyn był bardzo żmudny. Pamiętam, że liczyłam sobie w ciągu godziny, ile razy uderzam płetwą w wodę. Gdyby nie natura, to chyba bym tego psychicznie nie zniosła. Pamiętam takie obrazy, nie wyobrażałam sobie, że świat z rzeki tak wygląda. Czaple, które w takim tańcu gotowym zmieniały się z brzegu na brzeg. Orzeł tak nade mną kołował, zastanawiałam się, czy on ma mnie zamiar polować. No trochę zgrozy w tym było. Natomiast on gdzieś tak z 3 metry przede mną wyłowił rybę i to było takie, ach, piękne, mam to do dzisiaj, jakby mi to zrobiła zdjęcie, mam to gdzieś tam w duszy zapisane. Albo jak łabędzie mi towarzyszyły przez 5 km, bo przy rzece są takie tabliczki, tak się zastanawiałam, jak długo ze mną popłyną i w pewnym momencie one się poderwały i nade mną 3 piękne, wielkie łabędzie przefrunęły, tak że po prostu czułam, ich powiew skrzydeł na swoim policzku. To było naprawdę magiczne. Okazało się, że one mnie po prostu odciągają od swojego gniazda. To było takie magiczne przeżycie, ale gdybym miała powiedzieć o samym wyczynie, to był on bardzo żmudny, ponieważ był nudny. Był nudny. Byłam tam sama. Pierwsza noc była po prostu jedną z gorszych nocy w moim życiu. Burza nas złapała, ja zamykałam jak gdyby tą sztafetę, bo w nocy nie płynęliśmy. Łódź ze względów ekonomicznych, ponieważ sami sponsorowaliśmy tę wyprawę, wypływała gdzieś tam 10 km dalej i ja po prostu musiałam do tej łodzi dopłynąć. Było ciemno jak w dupie, za przeproszeniem. Grafitowe niebo, księżyc wtedy był chyba najmniejszy na świecie, jaki widziałam, nie dawał żadnego blasku. I nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie jest brzeg. Co chwilę wypływałam brzuchem na brzeg, strasznie się tego bałam. Zbliżała się burza, która mnie goniła. Widziałam grzmoty, które raz z jednej, raz z drugiej strony uderzają. Są coraz bliżej mnie. Ryby po prostu, to co się dzieje we wodzie, kiedy jest burza, to jest po prostu kosmos. Goleniami uderzyłam w coś miękkiego. Po prostu bałam się tak potwornie wtedy. Do tego stopnia, że do dzisiaj mam taki lęk, nie lubię dzikiej wody, nie lubię dzikiej wody, nie lubię się kąpać w jeziorze, mam zawsze coś takiego, co mnie hamuje, żeby wypływać daleko. Tak mocno tamto zdarzenie miało wpływ na mnie. Czułam się ze sobą bardzo dobrze, bo gdzieś ta niska samoocena zawsze była, to było związane z moim dzieciństwem, a wtedy sama dla siebie czułam się wyjątkowo i to było piękne, że nie muszę od nikogo nic usłyszeć z zewnątrz, tylko po prostu sama ze sobą bardzo dobrze się czuję. Tą historię miałam dosyć traumatyczną. Gdzieś tam miałam tatę w swoim wyobrażeniu jako dziecko. Wydawało mi się, że na pewno mnie nie kocha. Też mój tato 4 lata siedział w więzieniu, więc jak gdyby nie partycypował w tym wychowywaniu mnie. Najbardziej bolesne chyba było jednak to, jak pojawiła się, kiedy miałam 9 lat, moja siostra. No i okazało się, że tato jest zdolny do miłości, bo gdzieś tam założyłam jako dziecko, że on po prostu nie potrafi nikogo kochać. No wtedy zadałam sobie bardzo ważne pytanie, co ze mną jest nie tak i co mogłabym zrobić, żeby ten tata mnie zauważył. I myślę, że to był początek takiej drogi specjalizowania się w żebraniu o miłość. Byłam naprawdę doskonała w tym. Najlepsza w wielu dziedzinach, pasja sportowa i najlepsze wyniki w szkole i biegałam w energetyku. Wiele było osiągnięć, jak graliśmy w kosza, to byłam kapitanem, jak w siatkówkę, to byłam kapitanem, wszędzie byłam tym takim... Okazało się, że jestem bardzo dobra z matematyki i swoim rówieśnikom udzielam korepetycji. Będę zawsze bardzo mocno wdzięczna za inspirację właśnie nauczycielce, bo tak naprawdę nie lubiłam tej matematyki i myślę, że bardzo, bardzo dużo zależy od nauczyciela. Była tylko jedną kartką, kiedy wycinano mi migdałki i tym, że napisała, że bardzo brakuje jej mojego uśmiechu w klasie. Sprawiła, że tej matematyce się praktycznie poświęciłam i byłam naprawdę dobra. No tato jednak mnie nie zauważył. Zależało mi na jednym dobrym słowie. Mnie w domu nikt nie słuchał. No nie zastanawiano się nawet nad tym, czy ja mam co jeść. Dostawałam złotówkę na drożdżówkę i to było wszystko. Nie zauważano, że przychodziłam ze szkoły, czy nie przychodziłam ze szkoły. Nie pytano mnie o wyniki w nauce. Nie wiem, co jest gorsze, ale uważam, że chyba najgorsza jest obojętność. Moja mama była osobą, która nie miała swojego zdania. Nigdy o mnie nie walczyła. Mimo tych wszystkich wyczynów, mimo tego zmagania się, tego udowadniania się, że jestem coś warta, ja cały czas edukowałam się też duchowo, tak to mogę nazwać. Uwielbiałam na tamte czasy Ewy Folej, którą słuchałam, pracy z wewnętrznym dzieckiem, 101 myśli, niesamowite inspiracje, takie afirmacje. Bardzo dużo książek psychologicznych czytałam, po prostu szukałam takiej odpowiedzi głębszej, jak sobie poradzić przede wszystkim z niską samooceną. I ta cała moja edukacja doprowadziła mnie do wniosku, że jeżeli moja mama tego nie potrafi i nie potrafi mi powiedzieć, że mnie kocha, to po prostu ja ją tego nauczę. Tamten czas był dla mnie pięknym czasem. To nie chodzi tylko o te wyczyny. prowadziłam wycieczki szkolne. Czasami były to wyprawy dla dzieci przez Wartę, z jednego brzegu na drugi, szukanie skarbu. Czasami jak dostawałam grupę na przykład 13 chłopaków po 16 lat i oni patrząc na taką instruktorkę jak ja odwracali się plecami, kiedy wchodziłam do namiotu i po 5 minutach byli moi, ponieważ brałam ich na boisko w siatę i pokazywałam, jaka instruktorka mi się przytrafiła. Kochałam te dzieciaki i naprawdę te dzieciaki kochały mnie. W momencie, kiedy zrozumiałam, że te wszystkie wyczyny to droga donikąd, że te cudowne dzieci i moje dzieci, moje dwie córki, to jest bardzo dużo, ale coś jest jednak bardzo nie tak w moim życiu i że tak naprawdę tam gdzieś w głębi coś we mnie umiera i coś krzyczy. Poszłam nad rzekę z psem nocą. W sumie nie wiem dlaczego, ale tak właśnie wtedy to wyglądało. Usiadłam sobie nad rzeką i to był 14 sierpnia. Spadały wtedy gwiazdy. Pomyślałam sobie, że przecież nie będę modlić się do gwiazd i żadna gwiazda nie spełni mojego marzenia. I zaczęłam się modlić do Pana Boga. Wykrzyczałam wszystkie swoje pretensje za brak opieki, za brak prowadzenia, gdzie był w tych wszystkich chwilach. I kiedy już złagodniała we mnie ta pretensja do całego świata, braku zgody na to, co mnie spotkało, ta modlitwa zaczęła być bardzo konstruktywna w sensie takim, że jeszcze wtedy nie znałam mocy modlitwy i poprosiłam Pana Boga o to, żeby zesłał na mnie cokolwiek, dosłownie cokolwiek, żebym miała siłę odejść od człowieka, z którym byłam, ponieważ wiedziałam, że przebywanie z Nim jest tą jedną rzeczą, która jest w stanie zabić to coś we mnie, coś bardzo silnego, coś, co chce zmieniać świat. Mój partner, któremu ufałam w pełni, gdzie miałam dach nad głową, pracę. W jednym momencie zostałam bez dachu nad głową, bez pracy, z dwoma kredytami, ponieważ zainwestowałam tam duże pieniądze i z dwójką dzieci. Wydarzyło się coś, co na tamte czasy miałam wrażenie, że mnie zabiło, ale dziś mogę powiedzieć, że była to najważniejsza rzecz w moim życiu i że bez tej rzeczy nie byłabym tym, kim jestem. Nie chcę za bardzo o tym mówić, jest to bardzo osobista sprawa. To właśnie wtedy pojawiły się we mnie pytania, kim jestem, po co jestem na tym świecie, jaki jest sens mojego istnienia, co jest miłością, co nią nie jest i czy w ogóle istnieje jakaś uniwersalna prawda. Te pytania sprawiły, że bardzo szybko trafiłam na kurs Art of Living, gdzie wszystko to, co wydawało mi się jakimś przekleństwem, karą, okazało się błogosławieństwem. Okazało się takim darem. To tak jakby aniołowie cały czas zsyłali mi te wszystkie rzeczy i mówili, obudź się. To wszystko sprawiło, że jestem dzisiaj nauczycielem jogi, pomagam innym ludziom. Teraz jestem szczęśliwą żoną. Żeby bardziej zszokować wszystkich, to mam męża o 15 lat młodszego i uważam, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Jestem bardzo szczęśliwą żoną. Znamy się 4 lata, mamy podobne pasje, uwielbiamy w ten sam sposób spędzać czas. W tym związku jest bardzo dużo wolności, bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo zaufania. W tym związku jest strasznie dużo radości, inspiracji, wspierania się. Jest bardzo dużo ciszy, uwielbiamy ze sobą podróżować, możemy jechać w jakieś miejsce 15 godzin i się do siebie nie odezwać, jest nam wspaniale. Możemy inspirować się audiobookami, słuchać wiedzy, wymieniać się wrażeniami. Robimy niesamowite rzeczy, zwiedzamy świat. Mój mąż jest dla mnie ogromnym wsparciem. To jest cudowne uczucie. Wierzę w to, że każdy z nas, jeżeli słucha serca, to w głowie sobie może też poukładać. Potęgą jest wybaczenie. Nigdy w życiu nie zapomnę, jak bardzo uzdrawiające dla mnie było to, kiedy spotkałam tego człowieka, kiedy już nie był w więzieniu. Pamiętam, kiedy mówiłam o miłości mojej do tej osoby, o tym, że dziękuję jej za to, co się stało, choć może tego nie zrozumieć i może brzmi to dla większości osób paradoksalnie, to ja jednak dzisiaj uważam, że był to moment bardzo zwrotne w moim życiu, ponieważ ja się w tej chwili przebudziłam. Tak naprawdę jestem ciszą. Wszystko to, co tutaj jest na ziemi, po spotkaniu z ciszą ma inny wyraz i inne wybrzmienie. Dlatego uważam, że każdy z nas ma na pewno sposób, swój ulubiony sposób, kiedy się wyłącza. Dla jednej osoby to będzie siedzenie na plaży i przyglądanie się bezmyślnie falom. Inna osoba będzie sprzątać na ogródku i pielęgnować rośliny. A ja po prostu medytuję codziennie i spotykam się sama ze sobą. Bo my wchodząc w życie dorosłe nie mamy pojęcia, jak radzić sobie ze stresem. Bo my w życiu dorosłym nie mamy narzędzi, jak sobie z tym stresem poradzić. Ja uczę sama wielu technik oddechu. Wiem, że są techniki, które w jednej chwili mogą zatrzymać nas w chwili obecnej i sprawić, że bardzo gwałtowny stres w jednej chwili się rozpuszcza. To jest tak zwane kumkanie. Jest to technika, którą tak naprawdę stosujemy, bo my tą wiedzę mamy. Kiedy się głębiej zastanowisz i widzisz mówcę, masz 300 osób na konferencji, podchodzi ktoś i co robi? Robi takie coś. Na przykład, kiedy widzisz sportowca, on robi tak? To wszystko to są pewne formy tej techniki właśnie kumkania. I żeby zrzucić takie napięcie, żeby rozluźnić ciało, i przede wszystkim wyrzucić stres z przepony, z układu trawienny, tam żołądek jest tyle codziennie, tyle razy jest ściśnięty niczym w pięści. To żeby się tego pozbyć, to wystarczy coś takiego zrobić. Ta technika też jest fantastyczna w momencie, kiedy mamy taki strzał, bardzo wysoki poziom stresu się podnosi. Załóżmy, że jedziesz samochodem, ktoś ci wbiega na pasy i wtedy czujesz, serce kołocze, tak, wylewa się na ciebie pot, masz miękkie nogi. Co wtedy zrobić, żeby ta negatywna emocja nie została? Wtedy właśnie wykonujesz, jedziesz sobie z uśmiechem na twarzy, czy masz ręce na kierownicy, robisz aż do momentu, kiedy poczujesz takie zmęczenie, że możesz wziąć głębszy wdech, wydech, i jest zupełnie inny stan umysłu. A później, żeby się jeszcze zrównoważyć, dodajesz sobie oddech Ujjayi. To jest mój normalny oddech. Oddycham w sposób normalny. Posłuchajcie długości mojego oddechu. A teraz posłuchajcie takiego magicznego oddechu, który nazywa się Ujjayi, z sanskrytu tłumaczony jako oddech zwycięstwa. I wchodzisz do domu i nie opowiadasz pierwsze, co ci się przytrafiło o tym, bo już o tym nie pamiętasz.